Witamy. Naszym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców i kandydat na prezydenta. Dzień dobry, panie
pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wykorzystam pana wiedzę medyczną na początek. Wczoraj świat obiegła taka informacja, przynajmniej Polski, że naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali taki nowy lek, może nie do końca lek, substancję, która miałaby zahamować koronawirusa. Jest szansa, że to wszystko się zakończy?
Miejmy nadzieję, że tak. Mamy świetnych naukowców, którzy są w stanie odkryć niezwykłe rzeczy. Jedno tylko, że to wszystko wymaga czasu. Dzisiaj są pozytywne badania mówiące, że właśnie ten lek blokuje wnikanie wirusa do komórki, skracając ten cały przebieg procesu, który opisali ci naukowcy. I to jest pozytywna informacja, ale trzeba pewnie co najmniej roku, jak mówią wszyscy znani naukowcy, badań klinicznych, żeby wprowadzić nawet dobre już odkryte rozwiązanie do użytku, czy wynaleźć szczepionkę, która będzie powszechnie dostępna.
Niestety, to mówił Władysław Kosiniak-Kamysz jako lekarz, a jako polityk. Czy lekiem na całe polityczne zło może być propozycja Jarosława Gowina?
Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, co chyba wkurza dzisiaj najbardziej wszystkich tych, którzy walczą z koronawirusem, tych, którzy się martwią o swoje rodziny? To, że politycy właśnie mówią za dużo o wyborach.
Ale pan jest częścią tej
grupy.
Wiem,
ale trzeba też uzmysłowić rządzącym, że najważniejsze jest dzisiaj zdrowie, życie, walka z wirusem. Trochę za dużo, dużo za dużo czasu poświęcają na różnego rodzaju gierki, chocki, klocki polityczne.
Kalendarz polityczny nałożył się niestety z kalendarzem.
No to trzeba podjąć szybko decyzję, że wprowadzamy stan klęski żywiołowej i budujemy nową tarczę antykryzysową, bo ta nie działa. Zgłaszamy propozycję dobrowolnego ZUS-u. Uruchamiamy fundusz płynności w Banku Gospodarstwa Krajowego, bo firmy nie mają pieniędzy. Dajemy minimalną pensję. Wprowadzamy pakiet rozwiązań rolniczych. To, co jest w naszych poprawkach Koalicji
nie
Polskiej.
Nie da się tego tak szybko. Tam pan doskonale wie, skoro sobie wczoraj nie da rady wszystkiego zrobić, dopiero zbierze się w poniedziałek, to o czym my tu mówimy, no żeby zrobić tego typu ruchy?
Dlatego jestem zwolennikiem jak najszybszych decyzji związanych z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. Po to złożyliśmy uchwałę w Sejmie.
Ale po co? Obóz rządzący mówi, że teraz sytuacja jest taka, że nie ma potrzeby, żeby wprowadzać stan klęski żywiołowej, bo wszystko działa. Instytucje państwowe działają, służba zdrowia działa.
Tylko jest jedna przesłanka. Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest podstawą do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Trzeba uruchomić różnego rodzaju działania. Część z nich jest uruchomiona na podstawie stanu epidemii, ale część nie funkcjonuje, choćby wypłata odszkodowań za straty poniesione. Tylko jeżeli to jest powód niewprowadzenia stanu klęski żywiołowej, no to znaczy, że jest to nieroztropne działanie.
A jeśli jest to powód, to jest to zły powód?
Moim zdaniem jest to zły powód, bo jeżeli ktoś traci dzisiaj na koronawirusie, to ma prawo oczekiwać od państwa, że państwo w trudnym momencie temu, który przez lata płacił podatki, zatrudnia legalnie pracowników, wypłaca im pensję i chce utrzymać firmę, państwo mu pomoże.
Tylko to będzie ruina dla budżetu. Gdyby pan dzisiaj był na miejscu rządzących, też pewnie by się pan przed tym bronił.
Ale przez 5 lat byliśmy zapewniani o najlepszym na świecie budżecie, że Polska jest w ogóle liderem liderów, krajem, który na wszystko stać. No to dzisiaj przed moment, kiedy
Ale mieliśmy budżet zrównoważony przez moment przynajmniej.
To teraz musimy mieć budżet z deficytem, bo nie ma innej możliwości. Trzeba wstrzymać budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Odsunąć zakup F-35. Podjąć kilka decyzji związanych właśnie z płynnością, utrzymaniem płynności firm. I to jest kwestia kluczowa.
A może to są takie rzeczy, które pobudzą gospodarkę za rok, dwa, trzy. Właśnie budowa portu, budowa autostrad.
Nie, najpierw musimy przejść i utrzymać miejsca pracy. Jeżeli stracimy firmy, małe, średnie, ale i duże, jeżeli tak jak niektóre analizy pokazują, będzie 2 miliony osób bezrobotnych, to naprawdę dla nich pomoc dzisiaj jest kluczowa. Jak utrzymamy te miejsca pracy, to dużo szybciej wychodzimy z kryzysu. Jak je stracimy, to powrót na rynek pracy, odtworzenie witalności polskiej gospodarki zajmuje dużo więcej czasu.
Do tarczy wrócimy za parę minut, ale spytam jeszcze o tę propozycję Jarosława Gowina. Jest pan skłonny ją poprzeć, czy nie? Bo trwają konsultacje. Wczoraj Jarosław Gowin wieczorem ujawnił, że będzie spotykał się z najważniejszymi politykami. Nie wiem, czy z panem już się spotkał wczoraj, czy dopiero...
Jeszcze się nie widzieliśmy, ale ja zawsze jestem otwarty na spotkania. Rozmowa jest podstawą w ogóle funkcjonowania w polityce. Dialog, a nie monolog. Doceniam jasne stanowisko Jarosława Gowina i doceniamy to wszyscy w Koalicji Polskiej. Rozmawiałem o tym wielokrotnie, na przykład z Pawłem Kukizem. Powiedział wprost, to jest wybór między życiem a śmiercią. Wybory 10 maja. Ja wybieram życie, ja stoję po stronie życia i tu mamy wspólny mianownik. Nie ma sprawy ważniejszej niż życie i zdrowie Polaków.
No to może trzeba się nie dogadać.
Święte są życie i zdrowie, a nie data 10 maja. Dla niektórych 10 maja jest święto.
No to może jak pan tak mówi, to trzeba porozumieć
dobrze,
się z porozumieniem.
Tylko musimy działać w realiach i możliwych do przeprowadzenia zmianach. Żeby zmienić konstytucję, trzeba 44 dni. 30 dni od momentu złożenia projektu. On chyba oficjalnie nie jest wciąż złożony. Więc płyną kolejne...
Najpierw 92 podpisy.
30 dni do pierwszego czytania. Od pierwszego czytania do drugiego 14. 44 dni. To jest już po 10 maja. Więc najpierw stan klęski żywiołowej, a rozmowa szczególnie z Jarosławem Gowinem, który potrafił się postawić, co niewielu by dzisiaj w obozie Zjednoczonej Prawicy potrafiło.
Tak pan uważa, że to jest taka męska?
No, mam nadzieję, że wytrwa w tym.
Bo niektórzy mówią, że to jest wszystko...
Daliśmy też szansę właśnie składając tą uchwałę, bo jak poprze porozumienie Jarosław Gowin tą uchwałę, to rząd nie będzie miał wyjścia. No Sejm jednak pełni funkcję kontrolną i to zalecenie dla rządu będzie miało ogromną wagę. Więc my też wyciągamy rękę do posłów porozumienia, do Jarosława Gowina i nie ma innego sposobu dzisiaj na przełożenie wyborów niż wprowadzenie
czyli
stanu klęski żywiołowej.
Nie mówi nie, a gdyby tak
nie,
się
znaczy,
stało?
Znaczy dzisiaj zmiana konstytucji nie jest w takim zakresie, jak została zaproponowana, nie jest możliwa.
Ale trzeba jakoś z tej sytuacji wyjść.
Dlatego jest propozycja na stole. Jest konkretna oferta na stole. To jest
tylko,
bardzo jasne.
Tylko dobrze pan wie, że jeśli będziemy mieli stan klęski żywiołowej, to nie wiadomo, kiedy będą wybory. Być może za rok, być może za dwa, być może za trzy. Ta sytuacja jest nie do końca opisana w Konstytucji. No, wiemy,
tylko,
że
tylko
nie
ona
będą
jest
mogły
opisana
być
w Konstytucji, a zmian w Konstytucji nie da się przeprowadzić. Nie ma ani takiej woli politycznej, jak widzimy. Po drugie, technicznie, co pokazałem na terminach, które są niemożliwe do osiągnięcia przed 10 maja. Więc ja lubię się poruszać w obszarze rozwiązań, które są możliwe do wdrożenia. I kończąc tak naprawdę dyskusje polityczne, bo dzisiaj rząd jest zobowiązany do jednego działania, walki z koronawirusem.
No i to robi. Jest tarcza rakietowa, przepraszam, antykryzysowa.
Cały dzień siedzieliśmy w Sejmie. Terminy rozpoczęcia obrad kilkukrotnie przesuwane. Po to, bo trwają dyskusje w obozie koalicji. Pan premier Gowin z panem prezesem Kaczyńskim dyskutują.
Ale opozycja też jest na nie. Wszystkie propozycje rządowe
nie,
są
ale jest propozycja
nie.
konkretna ze strony Koalicji Polskiej na tak. Tylko trzeba się pod nią podpisać. Znaczy, kto dzisiaj, tak często rządzący powoływali się na to, że wygrali wybory. I mają prawo do rządzenia. My jesteśmy gotowi do współpracy. Panie redaktorze, chodziłem na wszystkie spotkania konsultacyjne w sprawie ustawy antykryzysowej. Zgłaszaliśmy swoje pomysły. I co się stało w nocy z piątku na sobotę tydzień temu?
Została na minutę.
Została zrobiona wrzutka po to, żeby zerwać solidarność między rządem a opozycją. To nie opozycja, nie Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15 zerwała tą możliwość współpracy. To rządzący wrzucając likwidację Rady
Wrócimy
Dialogu
do tego.
Społecznego
jest
i sprawy wyborcze.
Jest niecała minuta na antenie jeszcze radiowej. Gdyby tak się stało, że wybory będą jednak 10 maja. Co zrobi Władysław Kosiniak-Kamysz jako członek PSL-u i jako jeden z kandydatów?
Nawet całej Koalicji Polskiej, którą wymieniam i myślę, że warto tej nazwy używać, bo dzisiaj już tworzymy wielkie porozumienie.
Co zrobicie 10 maja?
Ja jestem kandydatem. Nie oddaję walkoverem pola.
Czyli startuje pan w wyborach i pójdzie na głosowanie.
Na razie walczę o to jako kandydat, żeby te wybory odbyły się w bezpiecznym terminie. 10 maja jest zagrożeniem dla życia i zdrowia. Coraz więcej polityków o tym mówi, ale najważniejsze 85% naszych rodaków.
Wczorajsze zmiany w szefostwie Poczty Polskiej świadczą chyba o tym, że to będzie głosowanie korespondencyjne.
Świadczą o tym, że moim zdaniem prezes, który się podał do dymisji, to jest oczywiście domniemanie moje, odmówił przeprowadzenia tego procesu, bo mówi, że to jest pewnie, tak jak większość z nas uważa, że to jest niemożliwe w tak krótkim czasie przygotowania czegoś takiego. I złożył dymisję, dlatego przyszedł ktoś, kto z politycznego namaszczenia będzie to wykonywał.
Czy możliwe jest techniczny rząd z Jarosławem Gowinem, bo wczoraj takie propozycje się pojawiły. O tym za moment, ale już w internecie. Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Panie pośle. Dobrego dnia dla wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy.
Przenosimy się na rmf24.pl. To jest możliwy wariant? Panie pośle, wczoraj marszałek Borusewicz złożył taką propozycję. Przynajmniej kusi.
Nie, no, widzi pan, panie redaktorze, znów się dajemy uwieść, można powiedzieć,
po co to robią niektórzy,
politycznym dywagacją. A wczoraj na przykład pytałem ministra Szumowskiego, jeszcze zapytam go publicznie, bo na razie nie odpowiedział. Jemu więcej wybaczam, powiem szczerze, bo wiem, ile jak jest zagoniony, ale proszę o odpowiedź, mam nadzieję, że ją dostaniemy. Czy będą ubezpieczenia dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dla tych wszystkich, którzy walczą nie tylko w szpitalach jednoimiennych, bo tam już są specjalne ubezpieczenia, ale wszędzie, gdzie walczą z koronawirusem. Czy jest specjalny monitoring dla pacjentów domów pomocy społecznej, oddziałów geriatrii, zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo tam jest największe ryzyko rozprzestrzeniania się. Mamy setki osób zakażonych w personelu medycznym. Mamy dziesiątki, tysiące pewnie osób objętych kwarantanną z personelu medycznego. Są czasem szpitale, gdzie jest po 200-300 osób objętych tą kwarantanną. Co z pacjentami, którzy mieli planowe zabiegi, którzy mają inne choroby?
Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważny problem.
To są tematy,
do tego,
ale które szukamy.
Ale spytam jeszcze raz o ten temat polityczny. Jarosław Gowin jako taki premier, nie wiem, wspólny opozycji i części tego dzisiejszego układu rządowego.
A ja będę z uporem wracał do tego, czy myśli pan, że tym żyją dzisiaj Polacy?
Polacy pewnie nie, większość pewnie nie.
Naprawdę,
dobrze, ale media i część polityków na pewno.
No właśnie, ale to pokazuje, jak jesteśmy oderwani. No. Albo się, ja wiem, że to są w normalnych czasach newsy, te informacje, które najbardziej pewnie kręcą ten światek polityczny, ale on jest strasznie wąski, dobrze, dzisiaj zamknięty. Z szacunku i dlatego, że to już pytanie pada drugi raz. Nie ma co w ogóle dywagować. Ja uważam, że jest rząd, dzisiaj on powinien brać odpowiedzialność, jest premier Morawiecki. Zmiany w takich momentach rządu nie są rzeczą dobrą.
Czyli przesilenia nie będzie politycznego.
Znaczy, moim zdaniem to nie jest czas na przesilenie, no, chyba że byłyby popełnione jakieś katastrofalne błędy w najbliższych dniach. No, jest wniosek choćby Naczelnej Rady Lekarskiej odwołanie pana wiceministra Kraski za takie według rady obraźliwe sformułowania, że lekarze starsi szczególnie nie przestrzegają procedur. To są takie wnioski, które wynikają z merytorycznego podejścia.
Skoro sam pan ten temat poruszył, to spytam, co zrobić, i to jest pytanie do pana jako też lekarza właśnie z wykształcenia i praktyki wcześniejszej. Co zrobić, żeby mniej medyków się zakażało koronawirusem, bo już co szósty z nich jest zakażony, jeśli tak dalej pójdzie, nie będzie miał nas kto leczyć.
Brak sprzętu ochronnego. To jest podstawa przez wiele dni tego
rękawiczki,
sprzętu.
Maseczki, tylko
rękawiczki,
to?
Maseczki, kombinezony, gogle, kaski, osłony, które są
potrzebne.
Wydaje się,
że to jest banalne. Tak proste,
część, no, wszyscy pomagamy w tym, powiem szczerze, bo to nie tylko państwo, ale rolą mojego sztabu wyborczego, który się przekształcił w sztab pomocy, jest dostarczanie tego, co możemy przekazać. Uszyliśmy maseczki, przekazaliśmy moim wolontariuszom.
Cała Polska to robi.
Cała Polska. Poprosiłem, żeby nie wpłacać na mój komitet wyborczy, tylko te pieniądze, jak ktoś chciał przeznaczyć, nie wpłaci na szpital. Już są pierwsze odzew w Namysłowie. Wolontariusze zebrali, przekazali i sprzęt, i pieniądze. 5000. No, tyle, ile mogli, tyle, ile byli w stanie. I w takich miejsc będzie więcej. Zachęcam i proszę tych, którzy chcieli wspierać mnie, dzisiaj wsparcie dla szpitala.
Jak będą maseczki, będą przyłbice, będą
rękawiczki, będzie lepiej. Oczywiście przestrzeganie wszystkich zasad. To też nie zależy tylko i wyłącznie od personelu medycznego, ale od pacjentów, więc im więcej precyzyjnej informacji dla pacjenta, co zrobić. Myślę, że już jest dużo lepiej niż na początku, że dzwonimy do sanepidu, idziemy na izbę przyjęć do szpitala, w którym jest oddział zakaźny, do szpitala jednoimiennego. Najpierw konsultujmy się właśnie z sanepidem, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia.
Kłamiemy niektórzy przynajmniej.
To jest dzisiaj, te akcje bardzo mi się podobają. Nie kłam medyka, nie kłam kuriera. Mówienie prawdy jest zawsze w cenie, ale dzisiaj to jest w cenie życia. To jest w cenie życia.
Panie pośle, Koalicja Polska, której pan jest szefem, jak sam podkreśla, bardzo
razem z Pawłem Kukizem, z Markiem Biernackim, z Elą Bińczycką, jest kilku liderów.
Bardzo mocno dbacie o przedsiębiorców.
Nie, to ma
pan, nie ma pan wrażenia, że w tej całej sytuacji, tym kryzysie, który przed nami chyba dopiero niestety, za mało się mówi, za mało się myśli o pracownikach. Dużo się mówi o firmach, o szefach firm, o biznesie, a za mało o tym prostym człowieku, który często na umowie śmieciowej pracuje, albo już nawet nie pracuje i tej pracy mieć nie będzie.
My mamy trzy takie główne obszary. pracodawca, pracownik, rolnik, tak bym powiedział, bo to jest specyficzny rodzaj działalności, działalność rolnicza. I dla każdego jest pakiet rozwiązań. Jak nie będzie firmy, to nie będzie pracownika i nie będzie miejsca pracy dla pracownika. Więc pomoc dla pracodawcy nie jest pomocą dla osoby właściciela firmy, tylko dla utrzymania tego miejsca pracy. Tak my to formułujemy, że to nie ma być, a tutaj pan Kowalski ma firmę, zatrudnia 1000 osób, to dajmy panu Kowalskiemu wsparcie, dlatego żeby tylko jemu było bezpieczniej i lepiej. Nie. Dajemy wsparcie na utrzymanie miejsca pracy. Czyli dając dla firmy pieniądze, dajemy i dla pracodawcy, i dla pracownika. I musi być wsparcie wszelakie. Dzisiaj chyba najważniejsze jest utrzymanie płynności. Szczególnie przez te średnie i większe podmioty, które zatrudniają tysiące osób.
Część już straciła.
Część już, 50 tysięcy w marcu zawiesiło swoją działalność firm. Ja uważam, że nie można różnicować firmy ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników dzisiaj, tylko na efekt, jaki wywołał w tej firmie koronawirus. Jeżeli są straty w firmie, która miała 5 osób i zwalniamy ją z ZUS-u, bardzo dobrze, ale jeżeli jest firma 15-osobowa, piekarnie takie się odzywają do mnie, mówią, no zatrudniam 15-20 osób, mamy dzisiaj też trudności różnego rodzaju. Inne sprawy. Agroturystyka kompletnie leży, a nie jest ujęta w ustawie antykryzysowej. Rolnicy też mają problemy i z rynkami zewnętrznymi.
Pewnie będzie tarcza 2.0, no to jest też taki moment.
Nasza już jest, nawet taka ustawa zgłosiliśmy, prawdziwa tarcza antykryzysowa. Jest prośba i wniosek o to, żeby Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła interwencyjny skup mleka w proszku, masła, ponieważ już są spółdzielnie mleczarskie, które ograniczają odbiór mleka. Są rynki zbytu zamknięte dla wołowiny choćby. Największość produkowaliśmy na eksport. Rynek kwiatowy kompletnie leży w tym roku. Tu jest potrzebna pomoc. Wiele branż, hotelarstwo, transport, sprawy związane z wydarzeniami, eventami. Jest masę rzeczy.
Panie pośle, kiedy odmrozić gospodarkę?
Ja uważam, że po świętach.
Tuż po świętach?
Tak, że
będzie
po świętach.
Fala zachorowań, szczyt.
Oczywiście to jest rozważanie, które prowadzimy teraz na temat gospodarczy. Zawsze na pierwszym miejscu musi być życie i zdrowie. To będę odsyłał jak gdyby do punktu numer jeden, jak będziemy przychodzić do kolejnych. Ale wytrzymanie dłużej niż miesiąc dla Polski, już to będzie do świąt, będzie miesiąc, daleko idących ograniczeń, będzie bardzo trudne. Jeżeli ta fala będzie się wzmagać, no to pewnie ta data będzie ulegała modyfikacji, ale musimy szukać nowego rozwiązania, trochę może popatrzeć na ten wzór szwedzki.
A co podpowiada panu? Pana żona jest stomatologiem, pewnie teraz nie ma pracy. Nie wiem, czy ma własny gabinet, czy pracuje u kogoś, ale to jest taki moment, kiedy
jest
być
jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, bo Zosia jeszcze roczku nie skończyła, dokładnie za miesiąc skończy rok, 4 maja.
Więc w ciężkich czasach się urodziła i będzie pewnie miała...
Powiem szczerze, że tak, myślę, że to wiele rodzin przeżywa święta, które są przed nami. Tak się cieszyliśmy, że pójdziemy ze święconką z Zosią pierwszy raz będziemy musieli rok zaczekać, ale musimy zaczekać wszyscy i o to też prośba, żeby to zrozumieć, choć nie jest to łatwe w tym czasie przygotowań do świąt Wielkiej Nocy.
Ale co żonę podpowiada panu?
Stomatologia jest w bardzo trudnej sytuacji. De facto działa tylko w sytuacjach nagłych. Wszystkie gabinety stomatologiczne prawie są zamknięte. Tylko przyjmowanie pacjentów z jakąś awarią, z jakimś nagłym stanie. Ma pomysł wykorzystania dentobusów, na przykład dla tych chorych, którzy są w szpitalach jednoimiennych, czasem leżą tam 3-4 tygodnie i mogą mieć momenty, kiedy potrzebują pomocy stomatologicznej, więc tu taki pomysł się pojawia.
Nie będzie się bała? Albo pan nie będzie się bał żony?
Jest gotowa zawsze. To jest nasz obowiązek. Ja też jestem w gotowości i pewnie takie momenty mogą przyjść, że wszystko inne przestaje być ważne. Jest tylko nasze powołanie zawodowe, które u niej jest aktualne. Każdego dnia, jak chodzi do pracy, ja wykonuję trochę inne rzeczy, ale oczywiście, jeżeli jest taki moment, to się rzuca wszystko i idzie się pomóc. Nie w świetle Jupiterów, tylko normalnie.
Boi się pan tego, co może nastąpić w naszej gospodarce, w ogóle w tej tkance społecznej?
Myślę, że wszyscy mamy myśli, co będzie. To jest w ogóle czas, który zmienia nasze myślenie o świecie. Nasz świat się skończył, ten, który znaliśmy, moim zdaniem. Że wszystko się musi zdefiniować, czy
teraz się definiuje... Tak mówi, ale to znaczy co, że trzeba się pożegnać z wakacjami nad morzem?
No w tym roku
w górach?
No, chciałbym, żeby to wszystko wróciło szybciej do normy. Ale takie swobodne przemieszczanie się po Europie, które mamy od wielu lat, no na razie nie wchodzi w grę. Też relacje międzyludzkie, jakie będą emocje, jaki dystans będziemy trzymać do siebie po tych wydarzeniach. No już któryś tydzień nie podajemy sobie rąk na przywitanie.
No my też nie podaliśmy sobie.
Szkoda, mówię, nadrobimy, mam nadzieję, tak. Kiedyś. Wszystko, to jest wojna naszych czasów. Dzisiaj przeciwnik nie jest armią jakiegoś państwa, tylko jest biologicznie niszczący dla organizmu człowieka, dla systemów ochrony zdrowia, bo to jest zawsze.